Wydawnictwo Genius Creations oraz właściciel księgarni internetowej madbooks.pl zapraszają do wysłuchania książki Istvana Wiswarego. Vivo. Czyta Artur Ziajkiewicz. Wiedziony przedśmiertnym instynktem Alskop, król smoków Dramloftu leciał na zachód ku horyzontowi. Powoli opadał już z sił i z trudem utrzymywał wysokość. Był jednak zdecydowany zakończyć królewskie życie z godnością, w powietrzu, nie zaś w zębach rekinów. Pogrążony w modlitwie do przodków, wpatrywał się w czerń oceanu, lśniącą odbiciami złotych gwiazd. W chwili, gdy w jego piersi wybuchł płomień, pomyślał, że to strzała. Zapewne podążano jego tropem, aby teraz, kiedy nie ma już sił, by się bronić, wyrównać jakieś stare, doczesne rachunki. Jakież to ludzkie, jakie małe. W końcu zrozumiał, że to nie atak. Właśnie ostatni raz nabrał oddechu. Głęboko w dole zapłonęły barwne światła. Niebo zasnuło się gęstymi chmurami. Skrzydła, niegdyś potężne, a teraz bezsilne, furkotały żałośnie, poddając się pędowi powietrza. To już, pomyślał, czas na ostatnią prośbę. Do gasnącej świadomości dotarł jeszcze ostry, nieznany zapach i widok wysokich, błyszczących lustrami murów. Oto królestwo powietrza i wiatru. Obym okazał się godny waszej gościnności, o przodkowie. Śpieszący właśnie do domu Leslie Taxington był pewien, że to olbrzymi ptak spada z przestworzy. Od chwili, kiedy światła miasta wydobyły kształt z ciemności nocy do ciężkiego uderzenia o bruk, minęły nie więcej niż 3 sekundy. Co to kurwa było? Szepnął. Kondor? Nie potrafię zidentyfikować, ale kondory są dużo mniejsze. Odpowiedział mu prosto do ucha asystent osobisty. Mam wezwać muchy reporterskie? Wstępna wycena relacji osobistej to 1000 euro. Jasne, na co w ogóle czekasz? Warknął Taxington i ruszył w kierunku cielska, które bezwładnie zaległo na jezdni Tottenham Court Road. Szkoda, że nie spadło na jakiś samochód, ale i tak najważniejsze, że byliśmy pierwsi. Kiedy zbliżył się na jakieś 15 kroków, zamarł. Na glasfalcie leżał smok, dokładnie taki sam jak w Dramlofcie. Błoniaste skrzydła, paszcza pełna zębów, fioletowy język wielkości dorosłego człowieka. Uderzenie o ziemię musiało złamać kark stworzenia, łeb bowiem przekręcony był względem spoczywającego na grzbiecie ciała pod wyjątkowo nieprzyjemnym kątem. I rosła wokół niego czarna plama połyskliwej cieczy. Jeśli to podróbka, ktoś się naprawdę przyłożył, pomyślał Taxington. Tak czy inaczej, mogę podejść i dotknąć tego czegoś. Raczej mnie nie ugryzie. A 1000 euro piechotą nie chodzi. Wziął głęboki oddech i podszedł do cielska, otoczony rojem reporterskich much przybyłych na wezwanie asystenta. Cuchnęło, jak w pawilonie tygrysów, tylko dużo ostrzej. I cierpko, jakby ktoś wylał kwas na jezdnię. Zamknął oczy i wyciągnął dłoń. Skóra była ciepła i sucha, szorstka. Jak prawdziwy, to niemożliwe. Trochę wyżej, powiedział ktoś ostrym, rozkazującym tonem. I nie tak mocno. Wystraszony Taxington otworzył oczy. Tylko nie to, jęknął. Moje 1000 euro. Rozejrzał się, ale nikogo nie dostrzegł. Głos musiał dochodzić zza cielska. Ostrożnie, żeby nie pośliznąć się w czarnej kałuży, obszedł łeb smoka. Ujrzał dwoje ludzi zajętych rozcinaniem brzucha bestii. Facet i dziewczyna. On koło 50, ona dużo młodsza. W rękach trzymali przedmioty wyglądające na prymitywne noże. Pomiędzy nimi stał towarowy wózek. Co tu robicie do jasnej cholery? Krzyknął Taxington. Nie odpowiedziawszy nawet słowem, wrócili do swojego zajęcia. Czyżby obcokrajowcy? Pomyślał. A przecież mówili po angielsku. Wściekły z sercem tłukącym się w piersi, ruszył dziarskim krokiem ku obcym. To mój smok, miałem dostać za relację 1000 euro! wrzasnął dziewczynie prosto do ucha. Nie rozumiecie? Spojrzała na niego. W pierwszej chwili zignorował błysk i charakterystyczny swąd palonej elektroniki. Jednak kiedy dziewczyna zaczęła mruczeć rytmicznie niezrozumiałe słowa, wpatrując się w jego oczy, zrozumiał, że ma do czynienia z wariatami. Właśnie unieszkodliwili tkankę w promieniu kilkudziesięciu metrów, niszcząc przy okazji wszystkie muchy reporterskie i trzmiele monitorujące. Te jego również. Został sam na sam z dwójką obcokrajowców, w środku nocy bez ani jednej kamery, z której obraz mógłby zaalarmować policję lub choćby wścibskiego sąsiada. Armater Tutsi Gwen! Wrzasnęła dziewczyna i wypchnęła przed siebie uzbrojoną w kamienne narzędzie rękę. Taxington poczuł gorący ból rozlewający się po brzuchu. Otworzył usta do krzyku, wydobył się z nich jednak jedynie suchy kaszel.
Spieprzyłaś, warknął mężczyzna. Pośpiesz się, musimy przynajmniej uratować wątrobę.
Nogi ugięły się pod Taxingtonem. Zachwiał się i osunął nagle asfalt. Oparty o cielsko smoka, z trudem chwytając boleśnie płytkie oddechy, patrzył, jak dwójka szaleńców odrzuca na bok olbrzymi płat skóry, rozcina błyszczące mięśnie, a w końcu wydobywa coś wyglądającego jak kurczęca wątróbka powiększona do rozmiarów krowy. Dłużyło się to wszystko w wypełnioną bólem mroczną nieskończoność. Co jakiś czas rozjaśniała ją tylko myśl, że jeśli dotąd nie pojawiły się służby odpowiedzialne za naprawę tkanki, nie mogło upłynąć chyba więcej niż kilka minut. Być może i jego uratują.
Odcinaj ostatnią!
Zakomenderował mężczyzna i z obrzydliwym mlaśnięciem wątroba opadła na wózek.
Mamy jeszcze minutę!
Dziewczyna rzuciła się biegiem w dół ulicy i chwilę później tuż obok Taxingtona zaparkował furgon z otwartymi już drzwiami ładowni.
Zostawiamy go tak?
Zapytała dziewczyna, przypinając wózek do haka wciągarki.
Nie ma mowy, widział nas.
Padła odpowiedź.
Na apakę go!
Taxington zamknął oczy. Nie zamierzali darować mu życia.
Gdzie jest policja, kiedy jej naprawdę potrzeba?
Pomyślał zaskakująco trzeźwo.
Gdzie są cholerne gliny?
Silne ręce chwyciły go pod pachami, delikatny zapach perfum podpowiedział mu, że to dziewczyna wciąga go do furgonu. Poczuł ścianę pod plecami i drzwi ładowni zamknęły się. Otoczył go odstręczający, żelazisty odór. Jakby ktoś rozlał beczkę krwi, pomyślał i zapadł się w ciemność.